Wieczorne piksele. Publicystyka po 22. Przemiany i rozwój różnych dziedzin życia, zdrowia, gospodarki, edukacji, relacje między pokoleniami, tolerancja, inicjatywy obywatelskie, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, integracja z Unią Europejską. Wieczorne piksele.
Czy w regionie nadal potrzebny jest Zdun? Kto jeszcze naprawia blisko 100-letnie maszyny do szycia? Jak zmieniła się rola krawcowej na przestrzeni lat? Sprawdzimy dziś, czy zawody popularne w czasach naszych dziadków mają obecnie rację bytu. Odwiedzimy warsztaty i specjalistów, którzy sami o sobie mówią dinozaury, oraz ludzi, którzy w zawodach przeszłości odnaleźli swoją pasję i wprowadzają je w XXI wiek. Zapraszam, Robin Jesse.
Najważniejsze jest to wejście.
To takie jest. A nie, trochę chyba takie, ale większe.
To jest do silnika wejście.
Tam chyba jest jedno tylko i to.
Nie może być?
Nie.
Nie. A to jest wejście do regulatora, tak. Aha.
A stary właśnie zaginął mi gdzieś w domu. Nie wiem, maszyna żona zmarła.
To niech pedał pan przyniesie. Bo tamte stare to jeszcze do maszyn tam z lat 60.
Nie. To były lata 70.
Te dobre, gdzie się maszynę zdobywało, a nie kupowało.
No tak, ja stałem na Dworcowe dwie doby.
Mirosław Jarmołowicz od 1997, tak na poważnie, a od 94 tak na pół, nazwijmy to, gwizdka. Pracowałem w zakładach najpierw dziewiarskim i pracowałem w prywatnych zakładach jako mechanik. Nastał pomysł. I to tak praktycznie z dnia na dzień. Jak to w zakładach bywa, pokłóciłem się z kierowniczką, rzuciłem wszystko i otworzyłem. Na rynku nie było tego rodzaju, no powiedzmy, fachowców. I pomalutku zaczynaliśmy.
Maszyna do szycia wielu osobom obecnie kojarzy się z taką dobrą babcią, która nam zamyk w szyję, która skróci spodnie. Jest tak?
Wydaje nam się, że kobiety mają wszystko już w tej chwili. Wcale nieprawda. Każda kobieta chce być ubrana indywidualnie. Jeżeli któraś ma troszeczkę w tym kierunku zdolności, to każda woli sobie uszyć, nawet chodzą po tych tak zwanych second handach czy ciuchlandach, bo tam można kupić doskonałe materiały. I jeżeli potrafi zrobić, to ona zrobi z tego ciucha coś pięknego, gdzie nie ma nic gorszego dla kobiety spotkać drugą tak samo ubraną. Wbrew pozorom, że kobiety dzisiaj nie szyją, nie szydełkują, nieprawda. Szyją, szydełkują, jak za starych dobrych czasów, za czasów naszych babci, robią to samo, tylko może na lepszych maszynach i mają więcej pomocy typu internet, jakieś pisma fachowe, w tym kierunku to wszystko poszło.
A jakie są rekordzistki, jeśli chodzi o te maszyny do szycia, które trafiły w pana ręce?
Jeżeli chodzi o wiek, no trafiają się stulatki. Głównie w tej chwili bazujemy na naszych poczciwych łucznikach, bo tania chińszczyzna już się klientom znudziła, przejrzeli na oczy i wolą naprawić naszego poczciwego starego łucznika, jak kupić w markecie nowego.
I tak właśnie te stare, poczciwe łuczniki wracają do łask. Często zapomniane, zakurzone, po latach wyciągnięte z piwnicy trafiają do jednego z niewielu specjalistów w regionie. 23 lata doświadczenia w otoczeniu maszyn do szycia, igieł i nici. A na zapleczu, w otoczeniu jeszcze starszych maszyn, jeszcze bardziej doświadczony mistrz, Adam Czepek.
Będzie 38 lat. Pracowaliśmy cały czas w serwisie, w dawniejszym łuczniku, w dawniejszym Singerze, w dawniejszym Pfaffie. To były lata 80., 90., ale no, sytuacja się zmieniła. Dzisiaj każdy musi na swoją rękę pracować, zarabiać. Nie? Co prawda w tej dziedzinie jest bardzo mało fachowców. My akurat tutaj byliśmy szkoleni przez rodzime zakłady, co produkowały dawniej. Mamy na to certyfikaty, ale jest troszeczkę grono ludzi tutaj zajmujących się tak udających, że profesjonalnie, nie? I troszeczkę wchodzący nam jak gdyby w drogę, nie? Nie posiadającej takiej odpowiedniej wiedzy lub dokumentacji, na podstawie której można to fabrycznie ustawić.
I chce pan powiedzieć, że wy cały czas macie książeczki serwisowe do maszyn sprzed 30 lat?
W tej chwili tak. Mamy tamte z tamtych lat. Teraz troszeczkę sytuacja się zmieniła, bo wie pan, dzisiaj technologia poszła do przodu. To już nie mamy tyle co książek, tylko mamy na pendrive'ach lub wgrany po prostu na jakąś pamięć. No jak coś, czegoś nie pamiętam lub nie wiem, no bo to są modele takie, które wykonuje się bardzo rzadko. Jedno, dwa razy w roku, to czy nie jest w stanie wszystkiego spamiętać. To jak przyjdzie nowoczesny Mercedes czy Audi, to człowiek z ulicy tego nie zrobi. To musi podłączyć komputer, zobaczyć, gdzie jest usterka, lub stwierdzić tą usterkę i wiedzieć, jak ją usunąć. Nie? Tak samo tu. Dzisiaj się zmieniło. Nowoczesne maszyny to już nie jest to, co było kiedyś, że tam parę przekładni i jeden pasek i dzisiaj doszła elektronika.
Zmiany. Jak twierdzą rzemieślnicy, to właśnie one są największym wyzwaniem tej pracy. Trzeba nieustannie się rozwijać, nadążać za nowościami, nie zapominając jednocześnie o podstawowych zasadach wpojonych przy pierwszych lekcjach fachu.
Jak mamy pacierz, to tak samo jest pacierz dla mechanika. Zaczyna od B i kończy na Z. I jakby pan, jak składa mechanizmy, to jest tak zasada taka, jakby działanie matematyczne pan wykonywał. Musi pan zacząć od odpowiedniego momentu, odpowiednie zastosować działania, żeby wyszedł ten wynik. To samo tu. Nie ma inaczej. No i dużo ludzi się wydaje to dziwne, ale jak czasem rozmawiamy tu z kolegą lub z innymi kolegami z fachu, używamy takich różnych słów i to zewnętrzny człowiek tego nie rozumie, o czym my mówimy.
Wyobraża pan sobie, żeby pana syn, wnuk, prawnuk robił to, co pan robi teraz za kilkanaście, kilkadziesiąt lat?
Nie, raczej nie. Już nie mają takiego zamiłowania. W poprzednich latach mieliśmy dwie czy trzy osoby. Problem polega tutaj dużo cierpliwości, takiej wewnętrznego spokoju. Nie wychodzi raz, podejdę jutro. A dzisiaj młodzież patrzy szybko zarobić, nie? I szybko wykonać pracę i pieniądze. A tutaj można czasem i dzień przesiedzieć i dopiero do pewnych wniosków i od nowa zacząć tą pracę, żeby ten wynik wyszedł, nie? Żeby klient był zadowolony. No, także to można i dzień poświęcić i nic nie zarobić. Też tak to bywa. Nie?
A w końcu o zarobek w tym wszystkim chodzi, więc czas zapytać. Ile maszyn trafia miesięcznie do pracowni?
W granicach 40, nie licząc jeszcze maszyn, które w zakładach, którymi się opiekujemy, naprawiamy. Bardzo dużo powstało zakładów, małych zakładów krawieckich, takich w szycie zamka, przeróbka, tego jest dużo. I głównie na tym bazujemy.
Po tych 20 ponad latach już to jest pasja, to jest przyzwyczajenie, to jest praca, do której się przychodzi, robi swoje i wychodzi?
Z początku była pasja, a później to już jest konieczność. Jak się wejdzie w ten tak zwany kierat, to trzeba brnąć do końca, do tej emeryturki. Ale nie umiałbym dzisiaj chyba nic innego robić i nie umiałbym być pod czyimś nadzorem. Nie umiałbym.
Jak po nitce do kłębka, tak po maszynie do szycia. Zaledwie kilka ulic od miejsca, gdzie można naprawić maszynę, słychać stukot igieł działających urządzeń.
Jesteśmy w pracowni krawieckiej. W zawodzie pracuję już 25 lat? 25. A nazywam się Katarzyna Detmar.
Kiedyś krawcowa była w każdym domu. Obecnie wygląda to inaczej?
Myślę, że tak. Myślę, że w tej chwili żyjemy za szybko i nie każdy ma czas, umiejętności i chęci przede wszystkim do tego, żeby zrobić. Umarło to trochę, bo nie ma takich potrzeb już. Chociaż na pewno są panie, które robią sobie dużo rzeczy w domu, bo same mamy klientki, które drobne przeróbki, jakiś tam pęknięty szewek robią sobie same igłą i nitką, albo mają jakąś maszynę taką domową, ale są takie panie, które przychodzą, żeby guzik przeszyć, bo się urwał.
A ile jest kreatywnych osób, które przychodzą ze swoim pomysłem i pytają, hej, da się to zrobić?
Takich pań, które przychodzą ze swoim pomysłem, jest na pewno mniej niż takich, które przychodzą z jakąś tkaniną ciekawą i chcą tutaj skorzystać jakby z naszych umiejętności, z naszej wiedzy, ewentualnie z czegoś, co podpatrzyły gdzieś. My robimy rzeczy gotowe, szyjąc je od początku, same kroimy, same zszywamy i robimy przymiarki i robimy również przeróbki i to jest tak chyba pół na pół w tej chwili. Są takie okresy, kiedy jak są na przykład komunie, i są fajne wyprzedaże w sklepach, no to wtedy panie wolą kupić coś i przyjść skrócić, tak? Albo dowężyć, czy tam jakąś inną przeróbkę zrobić. A ale ogólnie przed świętami, przed jakimiś tam wyjazdami, to panie wolą sobie coś uszyć, bo jest to rzecz, która nawet jeżeli tkanina się gdzieś powtórzy, to jest to jedyna rzecz taka, którą pani ma, a nie ma tego koleżanka już. Zazwyczaj jedna firma promuje coś, to jest tak samo jak no ze wszystkim chyba. Samochody są do siebie podobne, tak samo odzież jest do siebie podobna. Jakiś jeden projektant wymyśli coś takiego super, hiper, pojawia się to na jakichś targach, a potem to po prostu jest powielane przez wielu innych projektantów czy firmy, które produkują odzież, tak? Mają tutaj już jakiś gotowy produkt, gotowy pomysł, który powielają. No a Polki są chyba bardziej takie, indywidualnie podchodzą do tego, w jaki sposób się ubierają, co noszą i jak to noszą. Przede wszystkim no, ubieramy się dla siebie, ale ubieramy się też dla innych i chcemy się pokazać z tej takiej najlepszej strony. Chcemy być też kreatywni, chcemy wyglądać inaczej.
Wydaje się, że na tych polskich ulicach w porównaniu do innych krajów jest jednak nadal trochę szaro jednakowo.
Tak, jest szaro jednakowo, aczkolwiek mamy klientki, które potrafią do konkretnej kreacji kupić sobie również okulary nowe. Nie tylko buty i paznokcie, ale jest to też fryzura, są to okulary, są to wszystkie szczegóły. Są panie, które są takimi szczególistkami, że jest po prostu każdy element dopracowany. Od guziczka po buty czy okulary, naprawdę. Robimy dużo rzeczy, które pojawiają się gdzieś tam na zdjęciach, bo ubieramy osoby, może nie do końca publiczne, ale takie, które się gdzieś tam pokazują. Fajnie oglądać coś, co się komuś podoba i również się to podoba nie tylko tej osobie, która to nosi, ale wygląda w tym dobrze i podoba się to innym.
A dużo młodych osób garnie się do tej pracy, czy jest problem?
Nie, do pracy nie. Zawód krawcowy jest trudnym zawodem, jak w każdym innym. Trzeba się cały czas czegoś uczyć, bo to nie jest tak, że się 30 lat temu czegoś nauczyliśmy. To, czego się nauczyliśmy w szkole 20 parę lat temu, to w tej chwili funkcjonuje może jako baza, jako taki podkład do czegoś, co robimy teraz, w tej chwili. Wiadomo, że guzik się przyszywa tak samo, ale są inne tkaniny, są inne nici, są inne dodatki i to cały czas ewoluuje i cały czas trzeba się czegoś uczyć. Trzeba być trochę kreatywnym, trzeba trochę mieć wyobraźnię, jak to zrobić, żeby coś skroić, żeby coś poprawić. Przede wszystkim samo siedzenie też przy maszynie, nawet jak to już jest gotowe, zrobione, to też nie jest łatwe i nie jest fajne, no jak w każdym zawodzie, tak? Bolą plecy, bolą ręce, bolą nogi.
Co radzi pani młodym osobom, które chcą być krawcami?
Chciałybyśmy, żeby na praktyki przychodziły młode osoby, takie, które chcą się czegoś nauczyć, ale niestety z przykrością stwierdzam, że takich osób nie ma. W Bydgoszczy, z tego co się orientujemy, i chyba Toruniu, nawet nie ma szkoły, jeżeli chodzi o odzieżówkę, o krawiectwo. Także to chyba już jest zawód trochę na wymarciu niestety. Jak dinozaury już się w tej chwili tak możemy poczuć.
Czyżby więc dinozaury XXI wieku? Biorąc pod uwagę fakt, że w pracowni praca wre i można zobaczyć kilka tworzonych kreacji, trudno w to uwierzyć. Szukam więc kolejnego specjalisty, który rzemiosła uczył się w czasach świetności jednego z bydgoskich zakładów, który zniknął już z mapy miasta.
Niektórzy się pytają, właśnie przychodzą klienci, czy ma pan maszynę? To jest podstawa, mieć maszynę do szycia. Niektóre urządzenia są, na przykład tam wymyśliłem sam. Na przykład logownica, prasa, Waldemar Bigus, prowadzę pracownię naprawy obuwia w Bydgoszczy. Od 82 roku można liczyć. Istniał zakład Kobry. Ja jestem właśnie absolwentem szkoły Kobry. W 85 roku skończyłem. Oczywiście, jak zwykle, przypadkiem się dostałem. Ojciec był krawcem, może coś tam w genach zostało. Jestem tutaj menadżerem, producentem i wyrabiam obuwie i naprawki. Tu jest ważna jakość, nie? Tak w moim przypadku. My jesteśmy magikami już. To już nie jest jakieś tam szewstwo, tylko już jesteśmy magikami. Tyle jest rodzajów obuwia z różnych komponentów, z różnych spodów. Trzeba różne kleje. Kolorystyka jest bardzo duża.
Dużo jest magików młodych, którzy chcą się uczyć tego zawodu?
Powiem tak, że jesteśmy ginącym jakby gatunkiem. Ci starsi szewcy poszli na emeryturę, umierają i się to wykrusza. Młodzi po prostu nie garną się do tego. Każdy młody chce na dzień dobry 4000, dostać laptopa służbowego, komórkę. A tu jednak to jest taka fizyczna praca, choć tu trzeba cały czas myśleć, nie? Po prostu trzeba improwizować, bo każdy z boku myśli, że przybić fleki to jest fajnie, ale ta cała obróbka i wiedzieć, jak podejść, nie, do tego wszystkiego, to jest sztuka.
Ile trzeba lat, żeby stać się mistrzem w takim zawodzie?
Każdy ma inną drogę. Jeden ma dłuższą drogę, jeden będzie miał krótszą, ale nieważne jest, czy ty będziesz szewstwo, czy to będzie zagmistrzostwo. Ważne, żebyś ty miał jakąś tam pasję i chęć do grzebania w takim czymś. Ileś butów trzeba zrobić, żeby się nauczyć po prostu tego. Cierpliwość jest najważniejsza. Mi się wydaje, że młodzi to dla nich to jest takie monotonne. Ja uważam, że życie już pędzi tak szybko, że już rzeczy wykonywane ręcznie, tak mi się wydaje, że wychodzą jakby na dalszy plan. Wszyscy chcą szybko, tanio i jeszcze dobrze. Produkty ze wschodu dalekiego, jak można powiedzieć, po prostu są produkowane jednorazowe, to są rzeczy. Ja to mówię, to są buty do trumny. Tu nie ma co naprawiać. Z tych komponentów po prostu to jest tak obliczone, że on, ten produkt ma powiedzmy jeden sezon, czy tam 3-4 miesiące i on ma, i taki produkt się wyrzuca. Tu nie ma co nawet naprawiać, bo to wszystko się rozlatuje. Tak jest wszystko dobrane, żeby tego nie naprawiać, tylko kupić nowy produkt. Chodzi o to, żeby tą koniunkturę nakręcać cały czas, żeby była sprzedaż, a nie chodzić po kilka albo kilkanaście lat w jednych butach.
Ile trwa produkcja buta od zamówienia do momentu odbioru?
Złożenie tych wszystkich elementów w jedną całość trwa. Mam klientów takich, którzy pamiętają jeszcze te stare rzemiosło, mają jakieś buty, które już mają po 15, 16, a nawet po 25 lat. I są na przykład skórzane podeszwy, chcą tak zrobić, jak kiedyś były. Ja jak lekarz po prostu na stole operacyjnym, ja jak go otworzę, to wtedy wiem, co tam jest w środku i wtedy mogę jakoś zaradzić i wykonać jakieś czynności.
Kochamy ogień. Gdybym nie był z Dunem, to albo bym był strażakiem, albo podpalaczem. Marcin Wodniak. Prowadzę działalność 15 lat. Mój staż to jest około 20 lat. Jestem kontynuatorem tradycji rodzinnych, aczkolwiek mój tato nie był z Dunem, teś był z Dunem i od niego wszystko się zaczęło.
Kiedyś był nieodzowny przy budowaniu domu. Dziś dla wielu jest żywym elementem skansenu. Odwiedzam z Duna, czyli specjalistę od budowy pieców. Czy w dzisiejszych czasach można nauczyć się zawodu z Duna i czego należy spodziewać się w tej pracy?
W tej chwili rzekłbym, że jest to niemożliwe, zdobycie kwalifikacji. W ubiegłym roku powołaliśmy ogólnopolski cech rzemiosła z duńskiego. Będziemy mieli na pewno komisję egzaminacyjną, gdzie dany kandydat na czeladnika lub mistrza będzie mógł podejść do egzaminu i sprawdzić swoje umiejętności. Jeżeli chodzi o ucznia lub czeladnika, no to niestety ta praca polega między innymi na wynoszeniu gruzu, na wnoszeniu materiału nowego na budowę. W zależności od wielkości pieca, od konstrukcji pieca, od 2 dni nawet budowa pieca może trwać 1,5 tygodnia, 2 tygodnie czasu. Praca z Duna nie jest nudna, wbrew pozorom, chociaż myślę, że większość słuchaczy, przyglądając się z boku, będą wychodzili z innego założenia. To nic bardziej mylnego. Jest to bardzo ciekawe zajęcie. Wydaje mi się, że nie ma 2 takich samych urządzeń. Każdy z Dun w swoją pracę wkłada serce. Być może z tego powodu jest nas tak mało.
Znalezienie oficjalnych informacji na temat Zdunów w regionie jest praktycznie niemożliwe. Marcin Wódniak twierdzi, że jest ich nie więcej niż 10. Dlaczego ludzie nadal decydują się czekać na piece kaflowe?
Na obecną chwilę na wykonanie zlecenia by musiał pan czekać około miesiąca czasu. Jeżeli chodzi o rozpalenie ognia, oczywiście można rozpalić delikatnie ogień od razu. Palimy raz dziennie. Prawidłowo wykonany piec 24 godziny musi być ciepły. I jeszcze jedno pytanie. Czy przytuli się pan do tego pieca, który pan kupi w markecie? Myślę, że nie.
Rzetelny z Dun. Ile jest w stanie miesięcznie zarobić?
Niestety nie ma jakiejś stabilizacji, jeżeli chodzi o zlecenia. Zauważyłem, że 2 rok z rzędu praktycznie bez przerwy pracujemy cały rok. A myślę, że około 5 tysięcy to na czysto powinno zostać.
Zdun często spędza kilka dni w domu swojego klienta i nawet długo po pracy traktowany jest jako członek rodziny, co ma swoje dobre i złe strony.
Pamiętam większość urządzeń, które budowaliśmy. Pierwsza wizyta u klientki. Pani powiedziała, że chce rozebrać piec. sprzed I wojny światowej, produkowanych przez kaplarnię Welten. Namówiłem panią inwestor, że przebudujemy go w ten sposób, że będzie zadowolona. Jakie było moje zdziwienie, na święta Bożego Narodzenia dostałem MMS-a ze zdjęciem pieca, choinka przy piecu, podziękowania. Bardzo, bardzo miłe uczucie. Ostatnimi czasy miałem w mijającym sezonie grzewczym telefony w niedzielę, gdzie klienci chcieli, żebym w niedzielę przyjechał właśnie na usługę. To tutaj chciałbym powiedzieć, że każdy z domu ma rodzinę, każdy z Dun też by chciał odpocząć. Jesteśmy tylko ludźmi.
Czego życzyłby z Dun z ponad 20-letnim doświadczeniem, z Duną, którzy chcą zacząć tę przygodę?
Życzyłbym wytrwałości i odnalezienia pasji w sobie. Nie jest to lekka praca. Dziennie przerzuca się kilkaset kilogramów materiałów.
Współcześni rzemieślnicy to jednak nie tylko zawodowcy z 20-letnim doświadczeniem. Zapanowała moda na własnoręcznie zrobione przedmioty, które stają się naszą wizytówką. Czasem wystarczy zacząć od małej rzeczy, by historia miała niespodziewany koniec.
Zaczęło się tak, że my generalnie zaczęliśmy po prostu sobie majsterkować i gromadzić coraz więcej narzędzi w domu i brudu i hałasu. Więc potrzebne było miejsce, żeby się z tym wynieść po prostu z domu. Na że nam przy takim właśnie naszym tworzeniu różnych rzeczy z drewna brakowało takiego miejsca, gdzie byśmy mogły pójść sobie podziałać, a potem wrócić do czystego domu, to tak pomyśleliśmy, że nie jesteśmy jedyne. Oczywiście nikt nie wierzył w to, że się uda.
Ale się udało. I w ten sposób powstał warsztat stolarski Joanny Suchomskiej i Agnieszki Laszewskiej w Toruniu. Warsztat nietypowy, bo zrealizować swoje drewniane marzenia może w nim praktycznie każdy.
Można tutaj przyjść po prostu i skorzystać sobie z miejsca do pracy i z różnych narzędzi, które tutaj mamy. Regularnie organizujemy warsztaty ze stolarki i warsztaty z renowacji mebli. Póki co jest to taki poziom podstawowy dla takich podstawowych majsterkowiczów, żeby raczej się obeznać z tematem, zapoznać się z narzędziami, oswoić się z tym wszystkim i coś tam drobnego sobie zrobić. W planach mamy też jakby rozwój tej oferty warsztatowej, żeby też ci, którzy już bardziej są zaawansowani w majsterkowaniu, w pracach w drewnie, mogli też znaleźć coś dla siebie. Trzecia rzecz, którą można tutaj zrobić, to można coś u nas też zamówić.
My oczywiście nie twierdzimy, że jesteśmy guru stolarstwa, absolutnie nie. U nas to wyszło jakoś tam z pasji. Z każdym dniem rozwijamy te umiejętności. No ja obecnie zaczęłam szkołę w Bydgoszczy, ucząc się właśnie na stolarza. Natomiast Asia będzie się szkolić w kierunku rzeźby.
Trafiają różni ludzie. Duża część jest takich osób, które faktycznie już coś majsterkują same w domu. Przychodzą z takiej potrzeby, że faktycznie muszą coś zrobić. I no akurat tak się zdarzyło, że mają miejsce, nie muszą tego robić w domu. Ale są też właśnie takie poszukujące osoby, tak? No nie ukrywajmy, że właśnie tego typu działania stały się w pewien sposób modne i fajne i warto, nie wiem, gdzieś tam bywać i próbować jakichś takich rzeczy, więc też zdarzają się takie osoby przypadkowe. I to bardzo wyraźnie widać, na przykład jak na warsztaty do nas trafiają takie osoby, które myślą, że od razu zrobią nie wiadomo co. Jak przychodzi to do czego i biorą do ręki chociażby wkrętarkę, no to okazuje się, że tak, no tej wiedzy, umiejętności, takiego po prostu obycia, no jednak brakuje.
Sporo osób się, myślę, zniechęca, kiedy widzi, ile to jest pracy. Ponieważ każdemu się wydaje, a tam deskę do krojenia zrobię w pół godziny, w ogóle co to tam jest, tak? Ale mieć swoją według własnego projektu i nagle się okazuje, że to są przynajmniej 4 lub 5 godzin pracy, tak? Nad zwykłą deską do krojenia. Ale myślę, że to jest też dobre, żeby uświadamiać, że te produkty handmade'owe, one muszą swoje kosztować, tak? Dlatego, że to właśnie nie robi maszyna, to robi człowiek, który spędza właśnie kilka godzin nad tym, żeby to wyglądało tak, jak wygląda i było z takiego materiału, z jakiego jest. No i żeby nam posłużyło przez wiele lat. No różne tutaj ciekawe pomysły powstają w czasie warsztatów i zabawki dla dzieci i właśnie jakieś ostatnio pani robiła domek dla kotów. 6 takich półkoregałów na ścianę dla pani, która jeździ po całym świecie i przywozi sobie różne pamiątki z różnych krajów, więc każdy jak gdyby ten regał był zadedykowany innemu miejscu na ziemi, tak? I miał milion różnych przegródek. Fakt, że pani się bardzo podobało i powiedziała, że kupuje dom pod te regały, to dla nas też był taki bardzo miły akcent. Tu się tworzy taka fajna atmosfera, w ogóle już taka przyjacielska, społeczność taka, dokładnie, tak jak no tutaj w radio, no to nie będzie widać, ale mamy tak półeczkę, gdzie są imiona zapisane osób, które tak tutaj są stałymi bywalcami, mogą sobie swoje rzeczy tutaj w swoją przegródkę odkładać. Wszyscy jesteśmy po imieniu, rozmawiamy ze sobą, śmiejemy się, żartujemy i tworzy się taka fajna właśnie społeczność, taka miła atmosfera, więc myślę, że to jest dla nas wielkim plusem, że ludzie tutaj do nas wracają i lubią spędzać czas, tak? Że to nie chodzi tylko o użycie narzędzi, ale też o fajne spędzenie czasu w towarzystwie.
Bo najlepsza praca to taka, która poza pieniędzmi przynosi nam uśmiech i satysfakcję. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Robin Jesse.